Zasięg ubóstwa skrajnego w Polsce zwiększył się z około 1 700 000 w 2022 roku do 2,5 miliona osób w 2023. Wynika z najnowszego raportu Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Sytuacja pogorszyła się zarówno u rodzin z dziećmi, wśród seniorów i u osób z niepełnosprawnością. Z raportu wynika, że w ubiegłym roku prawie co 15 Polak żył w skrajnej biedzie. Niemal połowa społeczeństwa borykała się z różnymi formami wykluczenia. Ponadto wskazano w nim, że skrajne ubóstwo jest określane, gdy wydatki gospodarstwa domowego są niższe niż minimum egzystencji. W poprzednim roku oszacowano je na 913 zł dla samotnej osoby, a na 2465 zł dla rodziny czteroosobowej z dwójką dzieci. Według autorów raportu pozostawanie w takiej sytuacji przez dłużej niż 2 miesiące zagraża zdrowiu fizycznemu, nie wspominając o samoocenie. Wśród rekomendacji, aby to zmienić, specjaliści wskazali coroczną waloryzację świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej. Wyniki raportu na temat ubóstwa mobilizują polski rząd do podjęcia działań, które pozwolą odmienić obserwowaną od dekady tendencję. W walce z wysokim stopniem ubóstwa pomoże rekordowe 170 miliardów złotych na politykę społeczną w budżecie na 2025 rok, przekazał resort rodziny. Według ekspertów główną przyczyną wzrostu skrajnej biedy w Polsce była rekordowa inflacja i brak odpowiedniej reakcji państwa, by uchronić najuboższych. A my będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jakie konsekwencje społeczne ma skrajna bieda i jak z nią walczyć. A naszym pierwszym gościem jest siostra Małgorzata Chmielewska, społeczniczka, prezes Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia w Polsce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę siostry, 2 lata temu w wywiadzie, którego siostra udzieliła Interii, 24 grudnia zresztą wywiad był opublikowany, powiedziała siostra tak: poza naszymi domami zawsze wspieraliśmy wiele rodzin. Teraz dzwonią do nas, bo ich sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Głodują, nie płacą za prąd, nie wykupują leków albo się zadłużają. Niektórzy z nich mają 719 zł dochodu. Proszę za tyle przeżyć. Czy coś od tego wywiadu sprzed 2 lat się zmieniło?
Ależ oczywiście zmieniło się diametralnie. Do końca ubiegłego roku to było 740 zł, a obecnie jest 1000. I nadal zadaję to samo pytanie. Proszę przeżyć za 1000 zł miesięcznie, będąc osobą niepełnosprawną lub starszą, wydając na leki sporo pieniędzy, opłacając czynsz, ogrzewanie, jedzenie. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Co więcej, mówimy tutaj o tak zwanym stałym zasiłku, do którego mają prawo osoby, które albo są w wieku emerytalnym i nie mają prawa z różnych powodów. Bardzo często to osoby, które pracowały w systemie, który po upadku komunizmu był często na czarno, albo też osoby, które stały się niepełnosprawne, ale nie zdążyły wyrobić sobie prawa do renty, bo to trzeba przepracować 5 lat, a już się nie uczyły. Takich osób spotykamy bardzo wiele. I cały dowcip polega na tym, że przykładowo moja organizacja, ale nie tylko, nie możemy oficjalnie wesprzeć takich ludzi, ponieważ każda dodatkowa złotówka, którą ta osoba ma, jest odcinana od 1000 zł. Czyli krótko mówiąc, masz żyć za 1000 zł i ani grosza więcej. Oprócz tego oczywiście, oprócz tej rzeszy osób, a znam takich bardzo wielu mieszkańców naszych domów dla ludzi bezdomnych właśnie w ten sposób, takie ma dochody. Są osoby niepełnosprawne, które mają rentę socjalną czy rentę, ale są to pieniądze niewielkie. Lub też emeryturę bardzo, bardzo niską, te wszystkie trzynastki, czternastki, piętnastki, szesnastki, to oczywiście absolutnie nie zaspokaja codziennych, bieżących potrzeb. Mówimy tu o wykluczeniu i rzeczywiście jest to wykluczenie. Do tego wykluczenie w miastach związane z, bo to są jakby dwie różne grupy ludzi żyjących w ubóstwie, w nędzy, powiedzmy sobie, na terenach wiejskich, ale także w miastach. O ile w mieście można przejść czasami na piechotę do lekarza, o tyle na wsi jest to niemożliwe. Mówimy także o wykluczeniu energetycznym. Opał kosztuje bardzo, bardzo dużo. Znamy ludzi, którzy po prostu nie grzeją, bo nie mają za co. Albo mówimy to o osobach, które mają osobne liczniki na gaz i ogrzewają gazem, albo też osoby, które na wsiach szczególnie mają piece na pelet, czy na węgiel, czy na drewno. Opał jest bardzo drogi. Są ogromne rzesze ludzi, które żyją na granicy biedy lub też wręcz głodu. Oczywiście dotyczy to także dzieci. Program 800+ na pewno w jakimś sensie wspiera ubogie rodziny, ale można powiedzieć nie do końca. To są różne tego przyczyny. Poza tym powinien być to dodatek do jakiegoś dochodu, a bywa, że jest to główne źródło utrzymania. Dla pociechy powiem, oczywiście to jest ironia, że czytałam parę dni temu, że we Francji jest ponad 2 miliony osób żyjących w skrajnym ubóstwie, tylko że Francja ma trochę więcej mieszkańców.
W tym wywiadzie, który przypomniałem sprzed 2 lat, którego siostra udzieliła, siostra mówi, poza naszymi domami zawsze wspieraliśmy wiele rodzin. Tych rodzin jest więcej, czy tyle samo, co 2 lata temu?
Więcej. Tych rodzin jest więcej, robimy co możemy, ale jakby zresztą bardzo wiele organizacji robi co może. Proszę spojrzeć na informacje płynące w mass mediach czy w mediach społecznościowych od organizacji, które wydają posiłki w miastach szczególnie, gdzie po te posiłki stają nie tylko ludzie bezdomni, bo to jest oczywiście ogromna też liczba osób, która jest na kompletnym marginesie, ale także ubodzy emeryci, dla których 1 czy 2 posiłki, gorąca zupa tygodniowo jest wielkim wsparciem. Jest tych ludzi więcej i powiem tak, gdyby nie wsparcie nasze, a także my jako organizacja utrzymujemy się z tego, co ludzie nam dadzą albo przekażą nam inne organizacje, które zajmują się dystrybucją dóbr lub też środków na zakup dóbr, to niewiele moglibyśmy pomóc. No dzisiaj miałam informację z Krakowa, kolega, który prowadzi tam dom dla bezdomnych. Kolejna rodzina wezwała o pomoc, po prostu jedzenie. Ludzie nie mają co jeść. Polityka społeczna w Polsce jest fatalna. Ona jest łataniem dziur, a nie sensowną polityką społeczną, jakby obejmującą problem całościowo. To jest łatanie dziur, a zwłaszcza politycy chętnie ją wykorzystują do kupowania głosów, nie wtedy i nie tak, jak potrzeba. Nie ma spójnej, całościowej polityki społecznej, bo nie była ona sensownie reformowana od lat 90., kiedy została wprowadzona po upadku komunizmu. I to jest wielki dramat. Do tego społeczeństwo się starzeje. W społeczeństwie jest mnóstwo ludzi niepełnosprawnych. Renta socjalna w tej chwili strzelam, bo nie mam dokładnych danych. Renta socjalna przysługująca osobie, która uzyskała niepełnosprawność do 18 roku życia lub później, jeśli ta osoba się uczyła, tak w skrócie, to jest 1400, około 1500 zł, powiedzmy. Do tego jeszcze przypadków mamy takich mnóstwo, że komisje orzekające, teraz wczorajszy przypadek, ale nie tylko, bo 2 takie młodych ludzi, jedno dotyczy dziecka, po prostu uzdrawiają. Problem polega na tym, że nie mamy polityki mądrej, która musi się zmierzyć z rosnącą liczbą osób starszych wymagających opieki i osób niepełnosprawnych, które wiele się zmieniło, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, ale jeszcze nie do końca, które wymagają naszego wsparcia. No i dzieci oczywiście.
Wiele się zmieniło i wiele się ma zmienić. Czy siostra z nadzieją przyjmuje te deklaracje Ministerstwa Rodziny, że w walce z wysokim stopniem ubóstwa pomoże rekordowe 170 miliardów złotych na politykę społeczną? Czy same pieniądze tu wystarczą, czy jednak ten system wymaga po prostu gruntownej reformy, chociażby takiej, żeby waloryzacja świadczeń tych ludzi najsłabszych, najuboższych była po prostu ex definitione po prostu co roku?
Oczywiście. To jest oczywiste. Z drugiej strony, proszę pana, wszystko zależy od tego, na co te pieniądze zostaną wydane. Bo jeśli zostaną wydane na kolejne komisje, kolejne gremia, które będą radzić, jak to zrobić, ja podam przykład. I tutaj naprawdę jakby w czasie końcówki rządów Platformy Obywatelskiej, czyli już prawie 9 lat temu, prawda, na ustalanie standardów w schroniskach dla ludzi bezdomnych, ministerstwo wydało 20 milionów, zdaje się, że 22, ale ja wiem, że na pewno 20. 20 milionów złotych poszło na ustalanie standardów w schroniskach dla bezdomnych. To są pieniądze wyrzucone w błoto. Oczywiście już nie będę tutaj słuchaczy epatować, jakie bzdury tam zostały w końcu w tych standardach wpisane, bo niektóre rzeczy są śmieszne, ale to jest zgroza. Duża część pieniędzy przeznaczonych na walkę z ubóstwem, czy to pieniędzy z Unii Europejskiej, czy to idzie na biurokrację, na standaryzację bezsensowną, na powiedzmy sobie sam mechanizm, a nie dociera w rzeczywistości do rąk tych, którzy tego potrzebują. I to jest, myślę, ogromny problem. Jeśli Sejm zajmuje się ustawą, w której jest napisane, że w schroniskach dla ludzi bezdomnych muszą być pisuary, przepraszam, ale to już nie mówiąc o bezsensowności tego, to jest śmieszne, ale to tyle kosztuje. Żyjemy w tej chwili w czasach, w których chcemy wszystko standaryzować, to ogromnie kosztuje. Biurokracja jest przeogromna. Żeby się dostać do schroniska dla ludzi bezdomnych, trzeba mieć decyzję administracyjną. Czyli człowiek bezdomny nie przyjdzie do schroniska i nie będzie przyjęty. Chyba, że jest to nasze schronisko. To już tak nawiasem.
Czyli proszę siostry, nie same pieniądze, ale również mądrość w ich wydawaniu i plan. Jak to zrobić?
Oczywiście i kompletne przerycie systemu, który jest kosztowny. Są dwa systemy orzekania o niepełnosprawności. I mam dziewczynę, która w jednym systemie uzyskała najwyższy stopień niepełnosprawności, a drugi system, czyli ZUS, powiedział, że ona jest całkiem zdrowa.
No to niech to pozostanie bez komentarza.
Oczywiście bez komentarza.
Siostra Małgorzata
Chmielewska. Jeśli tego nie przeryjemy, no to pieniądze znów będą wyrzucone w błoto i zarobią na tym ci, którzy nie powinni, a nie potrzebujący.
Siostra Małgorzata Chmielewska, społeczniczka, prezes Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia w Polsce. Zachęcamy do wspierania dzieła siostry i osób z siostrą współpracujących. Na stronach internetowych można znaleźć wszystkie informacje. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam, dobranoc.
A przy naszych telefonach kolejne pani Monika Szczepanik, menedżer operacyjny akcji Szlachetna Paczka w Zachodniopomorskiem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Paulina Łagiewka, koordynator regionalny Szlachetnej Paczki. Kłaniamy się.
Witam serdecznie.
Pani Moniko, ile pamiętam, pani kiedyś sama potrzebowała wsparcia i skorzystała ze wsparcia Szlachetnej Paczki, prawda?
Tak, 10 lat temu to ja byłam tą rodziną, która właśnie była na takim życiowym zakręcie i to ja potrzebowałam tej pomocy. Co prawda ja się bardzo wstydziłam tego i jakby nie chciałam tej pomocy przyjąć i broniłam się rękami i nogami, I było mi wstyd, że ktoś to zauważył w ogóle, nie? Więc tak, to jedna z mam koleżanki mojej córki z klasy po prostu zauważyła, że moje dziecko nie jeździ na żadne wycieczki, że no, jest gorzej ubrane. No i kiedyś podeszła do mnie, zaproponowała mi tą pomoc. Ja oczywiście się wstydząc z tego, że to ktoś zauważył, odmówiłam i ponowiła tą jakby prośbę, żebym podpisała zgodę i żeby do mnie wolontariusze przyszli. No i tak to się zaczęło i przyjęłam wtedy tych wolontariuszy w domu. Też wtedy to było dla mnie takie bardzo trudne jakby rozmawiać o tym, że no jest nam ciężko. Ja wtedy miałam czwórkę małych dzieci, mój mąż nie pracował, miałam siostrę w rodzinie zastępczej, więc ja jedyna pracowałam wtedy. Nie było 500+, nie było 800+, żadnych takich dodatków, więc to nie było łatwe zadanie. No i tą paczkę ja wtedy otrzymałam i chciałam się jakby w kolejnym roku odwdzięczyć, zostać wolontariuszem. Zostałam, jestem nim do dzisiaj, a po kilku latach zostałam też pracownikiem stowarzyszenia.
Została pani wolontariuszem, potem pracownikiem stowarzyszenia i to taka piękna droga od tej osoby, która potrzebowała pomocy, od tej rodziny, która potrzebowała wsparcia, do pomagania innym. Ale powiedziała pani, myślę, o bardzo istotnej sprawie, która dotyczy nas wszystkich, czy tych, którzy chcą przystąpić do Szlachetnej Paczki, chcą wesprzeć, pomóc, żeby rozglądać się wokół, żeby patrzeć na potrzeby innych ludzi, bo tak jak pani powiedziała, pani się wstydziła tego swojego stanu, tej biedy. Czy państwu sprawia trudność znajdowanie ludzi, którzy potrzebują wsparcia? Wydaje się z jednej strony, że nie, bo ich jest coraz więcej. Ostatnie dwa lata tych najuboższych bardzo dotknęły, bo była wysoka inflacja, kilkunastoprocentowa, więc ona zrobiła spustoszenie szczególnie u nich. Z drugiej strony mają państwo już doświadczenie. Jak znajdujecie tych ludzi, którym warto pomóc, bo oni często właśnie nie potrafią prosić, wstydzą się tego?
Znaczy my współpracujemy z wieloma instytucjami, mnóstwo instytucji, fundacji jakby wskazuje nam takie osoby potrzebujące, ale faktycznie jak ja też próbowałam na przykład zgłosić swoją sąsiadkę, która naprawdę żyła w bardzo trudnych warunkach i w ubóstwie, ona się nie zgodziła na tą pomoc. Bo ludzie tak naprawdę tak typowo ubodzy mają swój honor i oni nie chcą pomocy, oni się wstydzą tej pomocy i trzeba umiejętnie jakby z takim człowiekiem rozmawiać, żeby dał sobie pomóc. Myślę, że już taki skrajny głód jakby, bo niestety, ale teraz mamy coraz więcej takich ludzi, którzy głodują, mają po 2-3 złote na dzień, żeby przeznaczyć na jedzenie. No to dopiero wtedy jakby otwierają się, żeby móc im pomóc.
To jest przerażające, to co pani mówi, że niektórzy mają 2-3 złote dziennie na życie. Przypomnijmy, że to wielkie ubóstwo, to skrajne ubóstwo, to już jest właściwie zagrożenie życia i zdrowia, bo nie mówimy o ludziach, którzy żyją poniżej minimum socjalnego, bo tych jest w Polsce obecnie ponad 17 milionów. W 2022 było ich ponad 15 milionów, więc ta liczba wzrosła, ale tych w skrajnym ubóstwie także wzrosła liczba z 1 700 000 w 2022 do 2,5 miliona w roku 2023. W tym jest ponad 500 000 dzieci i to jest dojmujące. I do tych właśnie dzieci, ale także do osób samotnych, potrzebujących wsparcia, do rodzin wyruszy Szlachetna Paczka w tym roku. To już 24. edycja. Przenosimy się do pani Pauliny Łagiewki. Co tam słychać? Na jakim to jest teraz etapie? Co się dzieje w Szlachetnej Paczce?
Aktualnie w Szlachetnej Paczce trwa cały czas nabór wolontariuszy. Każdego roku tych wolontariuszy jest coraz więcej chętnych do tego, aby pomagać. Odwiedzamy również w tym momencie rodziny, których również poszukujemy. Tak jak koleżanka wspomniała, współpracujemy z różnymi instytucjami, które takie zgłoszenia do nas przekazują, ale tak jak wspomnieliśmy, ta ukryta bieda tak naprawdę która doświadcza tego skrajnego ubóstwa, nie chce tej pomocy i ona nie krzyczy, nie woła tej pomocy. Dlatego też musimy współpracować nawet z osobami fizycznymi, które powinny rozglądać się wokół siebie, czy aby przypadkiem sąsiad, sąsiadka takiej pomocy nie potrzebuje. I takie rodziny aktualnie odwiedzamy, pomagamy im, przeprowadzamy z nimi wywiady po to, żeby sporządzić opisy, a następnie te opisy trafią do bazy Szlachetnej Paczki, której otwarcie nastąpi 16 listopada. Wtedy to darczyńcy będą mogli z systemu Szlachetnej Paczki wybrać taką rodzinę i sporządzić dla niej pomoc, taką realną, odczuwalną, która pomoże tej rodzinie stanąć na nogi.
Czy to pomaganie, żeby rodzina stanęła na nogi, to jest często taki wiatr w żagle na wiele, wiele miesięcy, bo z jednej strony wydać by się mogło, że to jest dawanie ryby, a nie wędki, ale z drugiej strony myślę, że jest czasem tak trudna sytuacja, że to takie światełko w tunelu w postaci właśnie różnych prezentów, paczek, które przynoszą ci wolontariusze, daje wiatr w żagle. Jak to jest?
Daje taką nadzieję. Paulinka, przepraszam.
Proszę bardzo, pani Paulina.
Zgadza
się. Pani Monika, oczywiście.
Zgadza się. Oczywiście to daje ogromny wiatr w żagle, bo często te rodziny nie zwracają nawet uwagi na tą pomoc, ale cieszą się już samym faktem, że ktoś im po prostu, że ktoś ich zauważył, że ktoś zechciał im pomóc. Często jest tak, że samo to, że rodzina otrzyma pomoc, wskazuje jej, że ktoś o niej myśli, ktoś chciał jej pomóc i ktoś będzie ich wspierał, bo to Szlachetna Paczka nie jest tylko wręczeniem tej paczki i wychodzimy, zapominamy o tej rodzinie. Często jest tak, że wolontariusze ten kontakt z rodziną utrzymują przez kolejne miesiące, a nawet lata. Wspierają ich w tej trudnej sytuacji. Aktualnie mamy takich sytuacji dosyć sporo, bo tak jak pan wspomniał, występuje inflacja, tutaj mieliśmy powódź, są
też
rodziny dotknięte.
Pomagacie przecież osobom dotkniętym powodzią.
Oczywiście, jak najbardziej. Nasi wolontariusze również angażują się w akcje dla powodzian. Mamy też mnóstwo rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, czy też rodziny dotknięte sytuacjami, zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar. Te osoby często nie mają nic. I gdy przychodzi taki wolontariusz z tą pomocą od darczyńcy, ta rodzina po prostu ma ogromne łzy w oczach, dlatego że ktoś o nich po prostu
to są wzruszające chwile. Przygotowując się, pani Paulino, do dzisiejszej audycji, pani Moniko, i zaraz przedstawię kolejnego gościa, znalazłem taką informację, że w tym dawaniu i pomaganiu to nie chodzi o to, nawet jeżeli dajemy komuś, kto potrzebuje i prosi, i naprawdę potrzebuje pieniądze, to żeby dać, ale chodzi o to, żeby nawiązać też relacje, żeby porozmawiać, żeby być razem. Pani Moniko, coś jest na rzeczy, prawda?
Oczywiście, że coś jest na rzeczy. Ja na przykład na swoim przykładzie mogę powiedzieć, bo też odwiedzałam mnóstwo rodzin, natomiast jak przychodzę do starszych, bo mamy co czwarta rodzina, to jest senior w naszej paczce. To są seniorzy, którzy tak naprawdę dla nich pierwszym, najważniejszą rzeczą, jaką jest, to nie jest właśnie to, że otrzymają tą pomoc, bo oni już są, tak żyją w tej biedzie bardzo często, że jakby do tego się jakby przyzwyczaili, nie wiem, to jest bardzo trudne, żeby tak mówić, ale tak jest, że jakby nauczyli się żyć, że właśnie za te 2-3 złote, natomiast jeśli przychodzi do niego człowiek, do takiej osoby i daje to ciepło, daje to poczucie, że już nie będzie ta osoba jakby chociaż przez chwilę sama i daje taką nadzieję na przyszłość, no to jest ogromna wartość. I nieraz jak ja jeździłam do tych starszych osób i w rozmowie, to pierwsze to było dziękuję, łzy w oczy, dotyk, uściśnięcie rąk czy przytulenie się. To było coś, czego się nie da jakby kupić, Nie da się załatwić, nie da się przynieść, trzeba przyjść i przy tym
człowieku... To zresztą pięknie, pani Moniko, widać w waszych spotach reklamowych właśnie to, że to jest nawiązanie relacji, że to jest spotkanie, że tu jest niesamowita frajda oczywiście z tego przynoszenia tych prezentów, z wybierania tej rodziny, potem, że zbiera się grupa osób, zwykle jak przeczytałem na waszej stronie, to jest średnio 35 osób na potrzebujących na jedną rodzinę czy na jedną osobę i one tam tworzą te wszystkie prezenty, ale są razem i to jest ogromnie ważne. A przy naszym telefonie jest także pani Iwona Klimowicz, socjolog, wieloletni pracownik Instytucji Pomocy Społecznej. Dobry wieczór.
Panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Pani Iwono, no nie ulega kwestii, gdy czytamy te alarmistyczne dane o tym, że skrajne ubóstwo w Polsce tak bardzo wzrosło, bo 44% rok do roku 2022-2023, to można powiedzieć, że odpowiedzialni za tę politykę społeczną pokpili sprawę. Dlaczego? Dlatego, że nie waloryzowano świadczeń. Nie ma zresztą wpisanego do dzisiaj takiego mechanizmu waloryzacji tych świadczeń. O tym opowie nasz gość, który za kilka minut będzie na naszej antenie. To na pewno. I czy pani widzi, że jest wola, chęć zmian tego systemu? No bo skrajne ubóstwo to już jest właściwie wyłączenie. Nie dość, że poniżej minimum socjalnego nie możemy pójść do kina, do teatru, dziecko nie jedzie na wycieczkę. Skrajne ubóstwo to już jest praktycznie no tak na granicy życia.
Tak, to jest bardzo trudne i to, że te dane rosną, te liczby rosną, niewątpliwie jest to sytuacja alarmująca i dobrze się o tym mówi. Myślę, że to jest taki moment, w którym te dane, ja co prawda mówię, że ze statystykami zawsze trzeba bardzo uważać, bo jednocześnie pamiętajmy, że żeby było jasne, ja nie chcę przez to, co teraz za chwilę powiem, nie chcę zmniejszyć bezmiaru cierpienia i tego, jak bardzo trudno się żyje niektórym osobom, ale jednocześnie z innych danych wynika, że Polacy przesunęli się w poczuciu dobrostanu i dobrego życia z 9 na 6 miejsce. Ja tylko po prostu mówię o tym, że to jest, że tak jak każda sytuacja problemu społecznego, ona wymaga, czego w Polsce jakby nie ma, dla mnie przynajmniej tego brakuje, takiej rzetelnej, spokojnej diagnozy i spokojnej też rozmowy bez emocji na temat tego, co można zrobić, w jaki sposób pewne rzeczy można poprawić, co należy zrobić i co trzeba zrobić.
Być może pani Iwono, pociąg nam się wydłużył, że z jednego końca są ci zadowoleni, a tutaj coraz dłuższy jest też ten ogon, gdzie są ludzie niezadowoleni. I teraz pytanie do pani, czy rzeczywiście trzeba w Polsce zreformować pomoc społeczną, bo moja pierwsza rozmówczyni, siostra Małgorzata Chmielewska, mówiła o tym, że nie chodzi o to, jak się Ministerstwo Rodziny teraz chwali, że rekordowe 170 miliardów złotych na politykę społeczną jest w budżecie na 2025 rok, tylko chodzi o to, żeby też mądrze te pieniądze wydawać i żeby zapewnić to, o czym już mówiliśmy, o tę waloryzację tych świadczeń.
Ja myślę, że jest wiele rzeczy. Znaczy pierwsza rzecz, której nie do końca ciągle nie potrafię zrozumieć, bo nawet my już o tym rozmawialiśmy. Dlaczego nie ma takiego mechanizmu, który zrobiłby pierwszą podstawową rzecz, jaką jest kwestia tego, żeby nie było głodnych dzieci? Bo dla mnie z dwoma takimi najbardziej dramatycznymi sytuacjami to jest głód dzieci i ubóstwo osób pracujących.
A pół miliona dzieci jest właśnie w skrajnym ubóstwie żyć.
I to są sytuacje, z którymi moim zdaniem należałoby zrobić pierwszy ruch. Dla mnie taką rzeczą, o której zresztą już rozmawialiśmy niejednokrotnie, to jest, mówimy teraz co prawda o dzieciach szkolnych, ale okej, przynajmniej jest to ta grupa. Dlaczego my nie mamy obiadów bezpłatnych dla wszystkich dzieci? Przecież tak naprawdę to jest inwestycja państwa. W tej chwili mamy obiady, które są obiadami, mówię teraz o tych obiadach przez pomoc społeczną. Jest wywiad, jest kryterium dochodowe, one jest co prawda oczywiście podniesione i tak dalej. Natomiast już kiedyś o tym rozmawialiśmy, że przecież tak naprawdę taką najlepszą inwestycją jest to, żeby po prostu dzieci w szkole, czy dzieci w wieku, no dzieci w przedszkolu powiedzmy mają, dzieci w szkole, po prostu wszystkie dzieci dostawały, niechby to był jeden porządny posiłek, tak? Czyli niechby to była raz dobra, porządna zupa, raz drugie danie. Jakbyśmy to dobrze policzyli, to ja wcale nie uważam, żeby nas to kosztowało więcej niż kosztuje nas to w tej chwili. Ja nie jestem, wszyscy, którzy znają mnie, wiedzą, że ja nie jestem zwolenniczką dawania, że ja uważam, że człowiek, tutaj pani o tym mówiły, trzeba bardzo być ostrożnym w tym procesie dawania, dlatego że najgorsze, co można zrobić, to odebrać człowiekowi jego dumę i jego poczucie, że on ma wpływ na swoje życie. To są takie rzeczy, którymi potem przez lata trzeba sobie radzić, a wielu sobie nie potrafi poradzić. Ale gdybyśmy tak po prostu uznali, że nie dlatego, że ktoś jest biedny, że ktoś... Ja pamiętam taką sytuację, kiedy w jednym, kiedy byliśmy z kolegą i opowiadała nam władza jednego z miast, że jak to jest, że jak ten Mikołaj
i ostatnie zdania poproszę.
Jasne, przyjeżdża do dzieci i one nie chcą tych cukierków, bo one są gorzkie, dlatego że wybiera się ich i daje się tym dzieciom, które są biedne. A może my po prostu powinniśmy zadbać o wszystkie dzieci? Mamy ich coraz mniej. Są naszą przyszłością. Więc może pierwsza rzecz, którą powinniśmy zacząć robić, to mądrze wspierać wszystkie dzieci.
I o tym pamiętać trzeba. Dziękuję bardzo pani Iwona Klimowicz, socjolog. Pozdrawiamy. I były z nami także pani Monika Szczepanik, Paulina Łagiewka ze Szlachetnej Paczki. Dziękuję paniom bardzo i pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
A teraz naszym gościem jest pan profesor Ryszard Scharfenberg, Uniwersytet Warszawski, Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, ATD, Organizacja Czwarty Świat. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Wydawać by się mogło, że w dobie, kiedy co rusz słyszymy informacje o tym, że płaca minimalna w Polsce rośnie, że ludzie zarabiają coraz lepiej, że sytuacja gospodarcza się poprawia, ubóstwo nie powinno się nasilać. Jest wręcz przeciwnie. Dlaczego?
To, czy pan wspomniał, to nie była dominująca narracja w mediach w 2023 roku. Może pan sobie przypomni, że wówczas było dużo o drożyźnie, było dużo o niskim wzroście gospodarczym, więc te nastroje, które może obecnie się pojawiają w społeczeństwie i w gospodarce, w 2023 roku były dużo bardziej negatywne i te procesy, które wpływały na ubóstwo, również miały przebieg taki bardzo niepozytywny, powiedziałbym delikatnie.
I to spowodowało, że wielu ludzi zaczęło żyć albo więcej niż na przykład w roku 2022, to rok później więcej ludzi zaczęło żyć w skrajnym ubóstwie.
Tak, te liczby wzrostu skrajnego ubóstwa były bardzo wstrząsające i szokujące dla nas, kiedy to pokazywaliśmy w raporcie Poverty Watch 2024, wzrost ubóstwa skrajnego do 2,5 miliona do poziomu podobnego jak w 2015 roku, wzrost ubóstwa skrajnego dzieci, osób starszych w rodzinach z osobami z niepełnosprawnościami, a nawet wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie z pracy. To było coś, co bardzo nas z jednej strony zasmuciło, ale z drugiej strony też spełnił się nasz najbardziej czarny scenariusz na 2023 rok, więc to nie było takie całkowite zaskoczenie dla nas.
Z czym się mierzą osoby żyjące w skrajnym ubóstwie? Czy one nie mają na jedzenie, na ogrzewanie, na zakup ciepłej kurtki czy butów?
Skrajne ubóstwo oznacza takie wydatki, które nie wystarczają właśnie na te podstawowe potrzeby. Nie mówimy tu o kulturze, sporcie, rekreacji i tym podobnych rzeczach, które powinny być dostępne dla wszystkich Polaków i wszystkich rodzin, ale o takich najbardziej podstawowych rzeczach, o których pan wspomniał, Tak to zostało skonstruowane, ponieważ granicą ubóstwa skrajnego jest minimum egzystencji, a w ramach tego minimum egzystencji uwzględnia się tylko najbardziej konieczne wydatki, konieczne do przetrwania biologicznego.
Co w tych badaniach dla pana profesora było szczególnie zaskakujące, poza oczywiście tym ogromnym wzrostem z ludzi, którzy żyją w skrajnym ubóstwie?
Który to ogromny wzrost też nie był takim zaskoczeniem, bo jeden z naszych scenariuszy był właśnie ten najbardziej negatywny. To był właśnie scenariusz, który się spełnił. Ale jeżeli chodzi o szczegóły metodologiczne, to nie są nasze badania, tylko badania GUS, badania budżetów gospodarstw domowych. Są to badania o dość dobrej jakości. Jest tam 30 tysięcy ponad gospodarstw domowych w nie zaangażowanych. Trwają one cały rok. Gospodarstwa domowe wypełniają takie książeczki wydatków, książeczki budżetowe przez cały miesiąc. Później są to dane zbierane i analizowane, więc pod tym względem są to dobrej jakości badania. Co do wyznaczania granicy minimum egzystencji, to tym się zajmuje, czyli tej granicy skrajnego ubóstwa, tym się zajmuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Podchodząc do tego od strony jakości i metodologii, to większych wątpliwości nie mam. Może co do tego minimum egzystencji, to ostatnia modyfikacja, taka większa, była w 2006 roku. Podobnie jest z minimum socjalnym, więc możliwe, że powinniśmy ministerstwo i inni interesariusze razem z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych usiąść i zastanowić się nad tą metodologią i jej reformą. Obraz Polski na tle innych krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku czy później, jest bardzo pozytywny. I to nawet nie tylko na tle Unii Europejskiej, bo pamiętam też raport dotyczący krajów bogatych, który to raport wykraczał poza Unię Europejską, czyli brał pod uwagę jeszcze inne kraje, które są należą do tych dobrze rozwiniętych. I z tych raportów zarówno w Unii Europejskiej, jak i w bardziej globalnych, Polska, jeśli chodzi o ograniczanie ubóstwa od tego 2004 roku, to wygląda bardzo dobrze. Nawet jeżeli mówimy o ubóstwie dzieci, to co prawda to nie dotyczyło roku 2023, ale wcześniejszych danych, to Polska razem ze Słowenią była wśród krajów, które najlepiej sobie radziły z tym problemem. Także możemy uznać, że nasz system i jego budowa przebiegała w sposób właściwy do 2021-2022 roku, ale kwestia nieuwzględnienia dużej inflacji w dostosowaniu świadczeń pieniężnych, w szczególności na dzieci, to był jeden z tych kluczowych elementów, na które wskazujemy w raporcie, gdzie ten system zawiódł. To nie znaczy, że na przykład powinniśmy wycofać 800+, bo jest nieskuteczne, albo wszystko zlikwidować, bo to wszystko jest nieskuteczne demograficznie, socjalnie i tak dalej. To znaczy, że jak mamy pewien system, no to trzeba o niego dbać, a nie go ustalić, a później nie waloryzować świadczeń i nie reformować, nie dostosowywać, bo jesteśmy zadowoleni, bo spadło ubóstwo i jesteśmy chwaleni w Europie i na świecie.
To jest szczególnie, panie profesorze, przykre i trudne do zaakceptowania, że to skrajne ubóstwo powiększyło się także wśród dzieci. No i wspomniał pan profesor o 800+. Tu pytanie, skoro jest 800+, to czemu to 800+ nie było w stanie niejako zrekompensować skutków inflacji, z którą borykaliśmy się szczególnie w 2022 roku i wysokiej jej inflacji i w części 2023 roku?
Z prostego powodu, że wtedy było to 500+. 800+ jest dopiero od 2024 roku.
No tak.
Szacowałem, że gdyby nie było tego 500+, jeszcze przed podwyżką, to ubóstwo skrajne mogłoby wzrosnąć ogólnie, mogłoby wzrosnąć o około 220 tysięcy dodatkowo w porównaniu z tym dzieci. Ubóstwo skrajne dzieci mogłoby wzrosnąć dodatkowo w porównaniu z tym wzrostem, który mieliśmy w 2023 roku. To, co mamy w systemie, żeby hamować i ograniczać ubóstwo skrajne, jeżeli to zaniedbamy, no to wtedy to hamowanie i ograniczenie będzie mniejsze. I z tym mieliśmy do czynienia w 2023 roku. Zakładam, że i tak byłby wzrost ubóstwa skrajnego w 2023 roku dzieci, ale byłby to mniejszy wzrost niż ten, który mieliśmy, gdyby poprzedni rząd zdecydował się na waloryzację świadczenia wychowawczego, podniesienie świadczenia wychowawczego, czy gdyby systematycznie podnosił zasiłki rodzinne, które są właśnie kierowane do ubogich rodzin.
Przypomnijmy, bo to warto, żeby wybrzmiało raz jeszcze w tej naszej audycji. Ubóstwo skrajne wśród dzieci wzrosło rok do roku z 5,7% w roku 2022 do 7,6% w roku 2023. Co prawda są to wartości wciąż niższe niż przed wprowadzeniem programu 500+, ale wzrost był bardziej niż zauważalny. Jakie skutki społeczne przynosi skrajne ubóstwo? Do czego ono prowadzi? Zacznijmy może od tej najmniejszej komórki społecznej, czyli od rodziny. Na gruncie rodziny, co się dzieje w rodzinie, która jest dotknięta tym skrajnym ubóstwem?
Rodzina, załóżmy, że tam jest małżeństwo i dzieci. Po pierwsze, dla rodziców i w małżeństwie oznacza to poważny stres, ponieważ rodzice są odpowiedzialni za dzieci, chcą zaspokajać jak najlepiej ich potrzeby, a nie są w stanie tego robić. W związku z tym oboje rodzice doznają stresu. Ten stres przekłada się na konflikty w małżeństwie, ponieważ dochodzi do kłótni, dochodzi do wzajemnych oskarżeń, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, jak się to nasze życie potoczyło, dlaczego cierpimy tutaj na niedostatek. Więc to jest taki psychologiczny efekt. Konflikty w małżeństwie to z kolei dzieci obserwują i też się tym stresują. To się również przejawia w ich słabszych wynikach edukacyjnych, ponieważ są zestresowane przez kłótnie rodziców, przez ich smutek i depresję i gorzej się uczą. W związku z tym mają później gorsze wyniki edukacyjne. Mają gorsze wyniki, jeśli chodzi o zachowania w szkole i jeśli chodzi o rówieśników, funkcjonowanie w grupie. I później, jak dorastają, to też mają większe kłopoty jako osoby młode, dorosłe i później jako osoby zakładające rodziny. Więc to się nazywa międzypokoleniową transmisją ubóstwa i ten proces powinniśmy, no jest bardzo poważny i trzeba go zaadresować poprzez rozmaite działania i programy. Jednym z takich programów są działania, które są skierowane zarówno do dzieci, jak i do rodziców, mające charakter zarówno świadczeń pieniężnych, jak i określonych usług, które pozwalają zmniejszyć poziom stresu, wyjść z trudnych sytuacji zarówno dzieciom, jak i rodzicom. No jeżeli dochodzi do rozwodu na tym tle, no to znowu mamy kolejne problemy, zarówno dla tej osoby, której przyznano prawa rodzicielskie, jak i tej, której nie przyznano, albo jakieś jest tam zamienne wykonywanie tej władzy rodzicielskiej. No i wtedy są kolejne kłopoty. Także dla życia rodzinnego, dla przyszłości dzieci, dla dobrostanu dzieci, dla dobrostanu małżonków, to są wszystko zjawiska bardzo groźne i niebezpieczne.
A na ile one są groźne dla naszego społeczeństwa jako pewnej całości?
Dla społeczeństwa jest to po pierwsze sygnał, że zawodzą podstawowe mechanizmy społeczne, które mają chronić tych, którzy są w najgorszej sytuacji przed pogorszaniem tej sytuacji, a mają wręcz przeciwnie, mają prowadzić do tego, że ludzie wychodzą z tych trudnych sytuacji szybko i nie przebywają w nich długo. Więc to oznacza, że zawodzą podstawowe struktury w społeczeństwie, które ustanowiliśmy po to, żeby jak najlepiej chronić tych, którzy są w najgorszych pozycjach. No ten zawód dotyczący tego, jak działa społeczeństwo, może prowadzić do decyzji, że powinniśmy wybrać może polityków, którzy proponują jakieś proste rozwiązania, a później demontują jeszcze bardziej cały system społeczny, więc może to prowadzić do takiego kryzysu ogólnospołeczno-gospodarczego i politycznego. Są to więc zjawiska poważne i powinniśmy na nie zwracać uwagę.
I panie profesorze, chcę pana zapytać o to, jak to jest, jeżeli chodzi o taką, w cudzysłowie, bo o tym się mówi czasem, dochodową stronę inflacji. To znaczy, czy jest taki automatyzm, bo to się łączy z ubóstwem, również skrajnym, który mówiłby, że wprowadzenie nawet hojnego programu transferów pieniężnych musi spowodować inflację. Pytam o to w kontekście tych zasiłków dla osób najuboższych i nie podnoszenia ich, nie waloryzowania, kiedy była ta szalejąca inflacja?
No tutaj te obawy dotyczą programów, które mają charakter powszechny. Jeżeli obawiamy się, że na przykład znaczące podniesienie świadczenia powszechnego na dzieci, czyli obecnie 800+, wywoła jakiś impuls inflacyjny, chociaż ta inflacja, z którą mieliśmy do czynienia, miała charakter podażowy i tam była związana z wojną i tak dalej, więc tutaj jak już były jakieś impulsy z tej strony, to były dużo większe z tych płynące z tych innych czynników, ale jeżeli są takie obawy, to należy dbać o ten filar, który mamy dla ubogich rodzin, bo jeśli chodzi o ogólne procesy inflacyjne, to akurat wspieranie ubogich rodzin to moim zdaniem ma bardzo niewielkie znaczenie, o ile w ogóle jakiekolwiek, dla ogólnej inflacji i wzrostu cen. Teraz Ministerstwo Finansów i Polska jest w procedurze nadmiernego deficytu i załóżmy, że ministra rodziny i pracy i polityki społecznej idzie do ministra finansów i mówi, musimy uwzględnić inflację, która nadal jest i proszę o uwzględnienie tego w budżecie. I minister finansów mówi, no nie możemy tego uwzględnić, bo musimy ograniczać wydatki. I jeżeli powie to zarówno, kiedy ona przyjdzie ze świadczeniem wychowawczym, jak i przyjdzie z zasiłkami rodzinnymi, to powiemy, że minister finansów zachowuje się w sposób społecznie nieodpowiedzialny, ponieważ w przypadku zasiłków rodzinnych te koszty są dużo mniejsze i no jak wydajemy w tym samym czasie, dajmy na to 200 miliardów na zbrojenia, to nie stać nas na to, żeby wydać 1 miliard czy 2 miliardy na to, żeby świadczenia dla ubogich dzieci były odpowiedniej wysokości i trafiały do odpowiedniej liczby rodzin.
Przeczytałem, że mamy, albo mieliśmy, mam nadzieję, że już w tym roku tak nie będzie, mamy sytuację, panie profesorze, w której ustawowa granica ubóstwa jest niższa niż granica ubóstwa skrajnego. Rzeczywiście tak było i są jakieś nadzieje na to,
tak,
że teraz
było,
to będzie?
Tak było i tak jest w tym roku, 2024, bo dopiero ta ustawowa granica ubóstwa, czyli kryterium dochodowe w pomocy społecznej, ma wzrosnąć od 2025 roku. I Polski Komitet Europejskiej Sieci krytykował tą podwyżkę jako zbyt niską, bo rząd, mimo że miał takie informacje dotyczące danych z 2023 roku, to jednak przyjął te dane z 2022 roku i ta podwyżka jest za niska. Już w 2025 roku będzie za niska, a w 2026, bo to na 3 lata, znowu będzie niższa. Dlatego też rząd w związku z naszą krytyką postanowił i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło powołać zespół i ten zespół już wypracował konkretne propozycje zmiany i mamy nadzieję, że Ministerstwo Finansów nie zablokuje czegoś, co po prostu w tle naszego PKB i naszych wydatków na armię to jest po prostu no, tak niewielkie kwoty, że w ogóle mało kto je zauważa.
A trzeba, panie profesorze.
Może się okazać, że mimo to, że pracowaliśmy, przygotowaliśmy te rozwiązania, to Ministerstwo Finansów powie nie, bo jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. Proszę sobie wyobrazić, że w 2009 roku była taka sama sytuacja i Ministerstwo Finansów powiedziało nie i zamrożono kryteria w pomocy społecznej na 3 lata. Czyli przez 6 lat one były na tym samym poziomie. Więc jeżeli dojdzie teraz do takiej samej sytuacji jak w tamtych latach, 2009, to ja zwątpię w siłę, w jakość naszej klasy politycznej, ponieważ uznam, że no nie jest ona w stanie przejąć się tym, co jest podstawowym obowiązkiem społeczeństwa i państwa, czyli dbanie o tych, którzy są w najgorszej sytuacji.
A warto powiedzieć naszym słuchaczom, że właśnie taka sytuacja, w której ustawowa granica ubóstwa jest niższa niż granica ubóstwa skrajnego, która oczywiście nie powinna się nigdy wydarzyć, oznacza, że część osób skrajnie ubogich nie ma prawa do świadczeń z pomocy społecznej, które są właśnie dla osób najuboższych. I to jest cała groza, można powiedzieć, tej sytuacji. Kończąc, panie profesorze, naszą rozmowę, czy taki kraj jak nasz stać na całkowite rozwiązanie problemu skrajnej biedy, takiej biedy, kiedy ludzie nie mają pieniędzy nawet na podtrzymywanie swoich podstawowych funkcji życiowych, mają z tym ogromny problem.
Co prawda zaliczani jesteśmy do krajów o wysokim poziomie rozwoju, ale jednak na dolnej części tego wysokiego poziomu rozwoju niż w tej górnej. Ale gdybyśmy nawet spojrzeli na tych, którzy są na górze, dajmy na to Stany Zjednoczone czy kraje, które są dużo zamożniejsze niż Polska, no to tam również występują problemy ubóstwa, bezdomności i tego rodzaju sytuacje. Natomiast w wielu krajach no nie było takich, nie zbudowano systemu, który byłby zbliżony do tego polskiego pod względem na przykład hojności świadczeń do czasu tam 2022 czy 2021 roku. I powiedziałbym, że no mamy szansę na to, żeby nadal może, jeżeli rząd poważnie się temu przyjrzy i te reformy, o których wspomniałem, zostaną wdrożone i inne też, których się domagamy, to może będzie nadzieja na to, że osiągniemy takie wyniki, że znowu będziemy stawiani jako wzór dla innych państw, jeżeli chodzi o takie no, podejście do ograniczania ubóstwa w różnych grupach, szczególnie tych narażonych bardzo, czyli dzieci, osób starszych, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami.
A o jakich?
Także ja mam nadzieję, że możemy być takim wzorem, mimo tego, że nie jesteśmy krajem najbogatszym.
Panie profesorze, czy warto powiedzieć, jakie jeszcze macie postulaty wobec rządzących, oprócz tych, o których pan wspomniał w naszej rozmowie?
Rząd się chwali tym, że mamy niskie, średnie bezrobocie w kraju. No, to dobrze, że mamy niskie, średnie bezrobocie w kraju, ale są rejony, w których ono jest bardzo wysokie, a w szczególności wysokie jest bezrobocie długoterminowe i korzystanie jednocześnie z pomocy społecznej, z tych bardzo niskich świadczeń, które nie wystarczają na wiele. Wiemy też z drugiej strony, że rząd inwestuje duże pieniądze w rozwój tak zwanej ekonomii społecznej, spółdzielczości socjalnej, różnych takich przedsięwzięć, które mają dać pracę osobom bardzo oddalonym od rynku pracy. I tutaj w różnych krajach rozwijane są programy, które mają charakter gwarancji zatrudnienia dla tych, którzy są w najgorszej sytuacji. We Francji na przykład są takie, jest program zerowe bezrobocie długoterminowe w gminach i tam wspólnie różni interesariusze z udziałem tych programów ekonomii społecznej starają się przezwyciężać ten problem lokalny długotrwałego bezrobocia i korzystania z pomocy społecznej przez osoby, które są zdolne do pracy. I to moim zdaniem też jest bardzo ważne, żeby nie usypiać naszej wrażliwości, kiedy no, rząd cały czas mówi, mamy najniższe bezrobocie od tam lat 90. i w związku z tym nic nie musimy robić. No należy spojrzeć na bezrobocie długoterminowe, na te gminy, w których jest ono bardzo wysokie i w których ludzie korzystają też z pomocy społecznej z powodu bezrobocia i zająć się tym na wzór innych krajów rozwiniętych może bardziej niż Polska w tym obszarze, ale my też mamy tu osiągnięcia, jeśli chodzi o ekonomię społeczną, żeby te programy ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego były dużo bardziej upowszechnione i były w szczególności rozwijane tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
O skrajnym ubóstwie i o tym, jak z nim walczyć albo jak sobie z nim radzić, rozmawiałem z panem profesorem Ryszardem Scharfenbergiem z Uniwersytetu Warszawskiego, także ekspertem badań nad ubóstwem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Radia Szczecin na wieczór. Za uwagę dziękuję Mariusz Tałajkowski, Piotr Tolko, Sławek Orlik i przy mikrofonie Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.